taki znany temat i oczywisty, ale czasem trzeba troszkę sobie niektóre rzeczy przypomnieć, żebyśmy wiedzieli, w jakiej pozycji się mamy znajdować przed naszym Panem i w jakiej mocy mamy chodzić i w jaki sposób mamy służyć naszemu Panu i Bogu, bo to jest niezwykle ważne. Nieraz mijamy się troszkę ze zrozumieniem niektórych zagadnień biblijnych i staramy się mówić, a to słowo to jest do niego, czy do niej, albo do tamtej grupy, czy do tej grupy, to nie do mnie akurat słowo. Ale czy wiecie, że wszelkie słowo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, że Duch Święty je wyjaśnia, a Duch Święty mówi, że każde słowo należy do nas, dlatego że jesteśmy w Bożych rękach. Ewangelia Jana, 10 rozdział od 1 do 16 wersetu, czytajmy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdy znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić, głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Kochani, zwróćmy uwagę, Słowo Boże tutaj pokazuje jakby dwa przykłady, dwie takie przypowieści, które Jezus Chrystus powiedział. I pierwszą, kiedy wypowiedział do tych, którzy go słuchali, oni go po prostu nie zrozumieli, nie wiedzieli, o czym Jezus Chrystus mówi. Jezus Chrystus powiedział im drugą też przypowieść i w zasadzie nie ma nic na końcu napisane, czy zrozumieli, czy nie zrozumieli, ale z reakcji, jaka później wynikała z tego, jak słuchacze słuchali, wygląda na to, że i drugiej przypowieści nie zrozumieli. Ważne jest, abyśmy my, kiedy słuchamy Słowo Boże, abyśmy dokładnie wiedzieli, co Bóg chce nam powiedzieć. Musimy znać cel, dążenie Boże, musimy znać wolę Bożą i Słowo Boże służy temu, abyśmy poznawali te cechy Bożej wypowiedzi, abyśmy rozumieli, co to oznacza, że Bóg do nas mówi i co chce nam przez to przekazać, abyśmy dobrze rozumieli. Czy wszyscy rozumieją przypowieść o pasterzu, czy pasterzach? Czy wszyscy rozumieją dobrze przypowieść o drzwiach, o bramie? No właśnie, musimy zdać sobie z tego sprawę, dlatego że na przykładzie zrozumienia tych biblijnych wypowiedzi Jezusa Chrystusa musimy poznawać później, jak Jezus Chrystus, czy Duch Święty bezpośrednio do nas mówią różne słowa i my mamy je rozumieć. Kochani, nieraz jest wypowiedź prorocza, na przykład wypowiedź i niektórzy przychodzą do mnie i pytają się, co to oznacza dla mnie. No właśnie, widzimy, jest to coś, co Bóg wypowiada do nas i Słowo Boże mówi, że musimy dążyć do tego, żebyśmy to rozumieli. Nie tylko poprzez wyjaśnienie tego, który prorokował, czy który przekazywał nam słowo, ale osobiście musimy rozumieć. Zobaczmy, za każdym razem to działało wśród ludu izraelskiego, że Bóg mówił do Mojżesza, a Mojżesz później tłumaczył to dla ludu. Widzimy? I dobrze jest, jeżeli jest ktoś, kto nam to wytłumaczy. Ale, kochani, możemy znaleźć się na pustkowiu, możemy się znaleźć na bezludnej wyspie. I wtedy kto nam wyjaśni, jeżeli Bóg będzie do nas coś mówił? Tendencja w naszym życiu jako chrześcijan, jako wierzących ludzi musi iść w tym kierunku, abyśmy my osobiście rozumieli słowo, które Bóg do nas wypowiada. My osobiście, czyli przez jakiś czas ktoś nas prowadzi, przez jakiś czas ktoś nam wyjaśnia, ktoś nam tłumaczy, ale wszystko ma iść w tym kierunku, żebyśmy wreszcie my sami rozumieli. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być uczniami czy nauczycielami. Widzicie? A nauczyciel to jest ten człowiek, który tłumaczy innym, prawda? Więc my musimy dążyć do tego, żeby z uczniów stać się nauczycielami. I to jest bardzo ważne. Kochani, naprawdę bardzo ważne. Ani odwierny, ani najemnik to nie są pasterze. Oni są tutaj jakby wymienieni. Oni służą w pilnowaniu owiec, pomagają w pilnowaniu owiec. Ale odwierny i najemnik znali zawsze prawdziwego pasterza. A więc i odźwierny, i najemnik. Oni wiedzą, który to pasterz, który przychodzi, prawda? Dlaczego? Bo oni mają pewne zadanie do wypełnienia. Na przykład odźwierny jest tym, który otwiera drzwi, otwiera bramę, kiedy przychodzi pasterz, prawda? Jest to ważna funkcja. Najemnik to jest ten, na przykład, który na zlecenie pasterza dopilnowuje owce. Na przykład w nocy pomaga pilnować te owce i w innych sytuacjach pomaga. Po prostu pomaga. O pasterzach i owcach Nowy Testament mówi naprawdę wiele razy. Ja nie wymieniam tutaj wszystkich tych fragmentów, które o tym mówią, ale w Ewangeliach to jest naprawdę dużo razy powiedziane o pasterzu i owcach. Owce znają głos pasterza i kiedy zawoła pasterz owce, to one zbiegają się, schodzą się, zgromadzają się na jego głos. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy, kiedy Bóg do nas mówi, kiedy Słowo Boże jest do nas wypowiadane, abyśmy byli uważni. Więc jeżeli na przykład pasterz coś mówi, to owca co ma robić? No spać, prawda? Czyli jak przychodzisz na nabożeństwie i rozlega się głos, jest głoszony głos ten, wypowiadane są myśli, to ty możesz sobie spać, bo jest miło, jest serdecznie, jest przyjemnie, krzesełka miękkie, prawda? Ja zmęczony i to jeśli coś takiego jest, to ja mogę spać. Co należy robić, co owce, co słuchacze mają robić, jeżeli na nabożeństwie zasypiają? No powinniśmy serwować kawę chyba dla wszystkich w czasie nabożeństwa, no bo kawa prawdopodobnie powoduje, że człowiek nie usypia, prawda? Co mamy robić? Widzimy, człowiek wierzący, pierwsza rzecz, którą musi podejmować w działaniu swoim, w społeczności będąc, musi zacząć walczyć ze snem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli robimy coś innego, to wtedy nie przysypiamy. A kiedy zaczynamy słuchać słowa, ono jest tak miłe, tak dobre to słowo, że się po prostu miło robi. I ja na nabożeństwie nieraz widzę, że niektórzy po prostu błogo im, naprawdę im błogo. Więc nie będę stosował, ja pamiętam jak mi opowiadali starsi bracia, jak ja jeszcze małym dzieckiem byłem, że na nabożeństwach niektórzy, którzy głosili słowo, mówili, bracie taki tam po imieniu, nie śpi. Przerywał kazanie i mówił. No, ja myślę, metoda dobra, można by zacząć stosować. Albo, wiecie, w innym miejscu, ja kiedyś byłem w takim zborze, też wtedy byłem młodym człowiekiem, pewnie nastolatkiem wtedy byłem. I była taka sytuacja, kiedy na sali zgromadzeni byli, kaznodzieja przemawiał, prawda? I raptownie widzę jakiś brat, wstał i stoi, nie? I tak stoi. Ja później po nabożeństwie się pytam jednego starszego brata, mówię, bracie, wujku, ja wtedy mówiłem do niego, a czemu ten wujek tak wstał i stał? A to znaczy, że mu się spać chciało i on wstał, żeby nie usnąć. Nie wiem, może metoda też dobra, Niemniej jednak na pewno kazanie nie może być zbyt nudne, bo wtedy też wszyscy najmocniejsi nawet mogą przysnąć. I w jednym zgromadzeniu było takie wydarzenie, że kaznodzieja mówił o czasach ostatecznych i zobaczył, że wiele ludzi przysypia i tak przysypiali, wreszcie wszyscy zamknęli oczy. I wiecie, co on zrobił? Tak cichutko za kazalnicę się schował, ja tu się nie schowam, nasza kazalnica mała, kiedyś to takie duże były kazalnice, wiecie? I wiecie, i on się tak schował, przykucnął i cichutko. Wreszcie ktoś się obudził, rozgląda się, nie wie, co się dzieje, nie? I wreszcie powstała panika, że Jezus Chrystus zabrał kaznodzieję, przyszedł, zabrał, oni wszyscy spali i zostali. I płacz się zrobił raptownie i wszyscy zaczęli krzyczeć, Boże, ratuj, weź nas. I wtedy kaznodzieja powstał i płomienne kazanie wygłosił na temat czasów ostatecznych. Wiecie, no różne są wydarzenia i różne są sytuacje, ale powiem tak, my mamy po prostu czuwać. My mamy po prostu czuwać. I jeżeli pasterz mówi, no to Słowo Boże mówi, znamy Jego głos i słuchamy Jego głosu. Czyli reagujemy na to, co pasterz mówi, prawda? Ja tutaj się nie biorę za określanie siebie jako dobry pasterz, bo dobry to chyba jest tylko Bóg, Jezus Chrystus. Ale powiedzmy sobie szczerze, musimy zrozumieć, że jest tak zwane powszechne kaznodziejstwo. Nie ma już takiej sytuacji jak w Starym Testamencie, że jeden kaznodzieja wołał, głosił i wszyscy musieli słuchać. Nie mów do nas bezpośrednio, Boże, mówili Izraelici, bo się boimy. Niech Mojżesz do nas przemawia. I wiecie, to była taka wygodna w zasadzie sytuacja, ale dzisiaj jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji, kiedy każdy z nas jest powszechne kapłaństwo i każdy z nas ma być przygotowany do głoszenia. Każdy z nas w jakiejś formie staje się w pewnym sensie pasterzem. Co mam na myśli? Nie rozumiecie jeszcze, nie? I wyjaśnię wam. Więc powiedzmy sobie szczerze, kochani, jeżeli jesteś na przykład matką czy ojcem, prawda, i masz dzieci, czy nie jesteś pasterzem dla tych dzieci? No właśnie. Dla pewnej grupy, na przykład jest grupa domowa, ktoś jest odpowiedzialny za grupą domową. Czy ta osoba nie jest przypadkiem pasterzem dla tej małej grupki? I tak dalej, grupa uwielbiająca, liderzy grupy uwielbiającej, grupa prowadząca komunię, jest jakiś lider, czy to nie jest czasem pasterz dla tej grupki ludzi, którzy to robią? I tak dalej, możemy wymieniać dużo różnych funkcji i działań, w których Bóg nas stawia i mówi, ty będziesz prowadzić. Jak ty będziesz prowadzić, to znaczy to jest ktoś, kto prowadzi. Wszyscy wykonują dzieło, ale jest jakaś osoba, która jest odpowiedzialna za to dzieło, prawda? Pasterz. W jakiejś formie pasterz. Pasterz większej grupki, pasterz mniejszej grupki, ale to jest zawsze pasterz. To jest ktoś, kto prowadzi, prawda? I dlatego Słowo Boże tak wyraźnie mówi, że na przykład kobieta dostąpi zbawienia poprzez macierzyństwo. Co to oznacza? To oznacza, że dzieci, które jej Bóg da, ona ma zewangelizować. Ona ma przyprowadzić do Chrystusa. To jest ewangelizacja, to jest mała grupka, to są owieczki, które trzeba przyprowadzić do dużej owczarni. I dlatego musimy się nauczyć tego takiego działania, które jest przez Słowo Boże nam pokazywane. Jezus Chrystus o tym wyraźnie mówi. Jezus Chrystus prowadza też między innymi nową zasadę w tym pasterzowaniu, prawda? Że musimy się stać przykładem dla innych ludzi. Musimy dawać wzór. I tak na przykład 1 Tymoteusza 4,12 mówi, bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Bądź dla wierzących wzorem. Tam jest mimo twojego młodego wieku. Niezależnie w jakim wieku jesteśmy, mamy stać się dla innych wzorem. I dlatego, jeżeli ty prowadzisz jakąś grupę, jeżeli Bóg ci powierzył pod twoją opiekę jakąś grupkę ludzi, to musisz się stać dla nich wzorem. Więc będą ciebie naśladować. Będą robić tak, jak ty robisz. Jeżeli ty jesteś punktualny, to i ludzie twoi będą punktualni. Jeżeli ty zawsze się spóźniasz, to i twoi ludzie zawsze się będą spóźniać. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, widziałem na ulicy raz, aż się zdziwiłem, wiecie, szedł mężczyzna pewien i na smyczy prowadził pieska. Ten pan tak zarzucał nogą, jak szedł. Jak myślicie, co piesek robił? Zarzucał nogą, jak szedł. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pewne rzeczy zaczynają być powodem do naśladowania. I to bardzo często się tak dzieje. Prawda? Koty za bardzo tak nie robią, ale psy tak robią. One są wierne i zaczynają tak. Pan jest gruby i pies jest gruby. I tak dalej, wiecie? No różne rzeczy. Dlatego my, jak dajemy wzór, to ludzie, którzy nas naśladują, będą tak samo robić. Jeżeli my będziemy ludźmi, którzy no, nie przestrzegają zasad, to i ci ludzie, których prowadzimy, nauczymy nieprzestrzegania zasad. Wiecie, w Polsce nawet jest takie powiedzenie, że zasady i prawa są po to, żeby je... Wiecie o tym. No, widzicie? I kto to tak powiedział? Polak. Niemcy tak nie mówią. I dlatego jak wjedziesz na ulicę, na jezdnię w Niemczech, się jedzie inaczej niż w Polsce. Ci sami kierowcy, Polacy, którzy tutaj jeżdżą tak, jak jeżdżą, przejeżdżają tylko granicę, raptownie inaczej jeżdżą. Widzimy? Pewne rzeczy są. Jest taka zasada, jest coś ustalone, i ludzie zaczynają tych zasad naśladować i przestrzegać. Dlatego pamiętajmy, że mamy stać się wzorem. 1 Piotra, 5 rozdział, pierwsze 3 wersety mówią tak. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodem Bożą, które jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Widzimy? Są zasady, konkretnie ustalone zasady. Co, jak, dlaczego? Jeżeli przestrzegasz tego, wypełniasz wolę Bożą. I staje się tym pasterzem, który jest godny naśladowania i jako wzór dla tych, którzy za tobą idą. W pierwszych 5 wersetach, jak tu czytaliśmy, Jezus mówi o sobie jako o pasterzu, ale uczniowie nie zrozumieli tego, co Duch Święty im podawał. Więc Jezus przedstawia siebie dalej jako drzwi, jako bramę w wersetach od 7 do 10. Najpierw pasterz wyprowadza owce z zagrody i dalej jest pokazane, że Jezus jest bramą, która prowadzi na odpowiednie pastwisko. A więc zobaczmy, Jezus Chrystus pokazuje siebie jako pasterza, ale też pokazuje siebie jako bramę, przez którą wychodzi się, aby zjeść dobry pokarm, aby odpowiedni pokarm był na odpowiedni czas. Nie zawsze to samo jemy, prawda? Jeżeli zaczynamy zawsze to samo jeść i w sposób niekontrolowany, to jest groźne. Już nie jeden z władców na świecie, nie tylko w Polsce, tak jadł, że się zajadł na śmierć. Na koniec jeszcze pomyślał jeden z polskich królów, na koniec sobie zagryzę ogóreczkiem kwaszonym. I to był ostatni ogóreczek kwaszony, jaki zjadł. Bo się po prostu zakrztusił i umarł. Kochani, my musimy wiedzieć, że dla człowieka jest odpowiedni pokarm w odpowiednim czasie. Nie możesz słowami człowieka zabijać, ani nie możesz człowieka słowami odwodzić od niebezpieczeństwa, w jakim się znajduje, uspokajając go wtedy, kiedy trzeba reagować błyskawicznie i uciekać od ataków diabelskich. Dlatego musimy w odpowiednim czasie odpowiednie słowa wypowiadać. I dlatego Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus pokazuje siebie najpierw jako pasterza, później pokazuje siebie jako bramę i że to On właśnie wyprowadza na odpowiedni pokarm. I Słowo Boże mówi, że jak kogoś stawia jako szafarza, jako zarządcę, to Słowo Boże mówi, że po to zarządca ma być wierny swojemu zleceniodawcy, żeby w odpowiednim czasie dawać pokarm. I my mamy to zadanie, każdy z nas, żeby dawkować w odpowiedni sposób odpowiedni pokarm. Matka, kiedy ma malutkie dziecko, to jest już znany przykład, który bardzo często jest przypominany, że malutkiemu dzieciaczkowi nie dasz pokarmu, którym żywi się starszy człowiek, bo może umrzeć. Widzimy? Dlatego Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest tym, który wyprowadza na właściwe pastwisko. Dawniej często pasterze, strzegąc swoje owce, w bramie spali. Tak pilnowali tych owiec, że w nocy tej bramie spali. Jezus Chrystus dlatego przywodzi ten przykład, mówiąc, że On jest bramą, że On nie tylko śpi w tej bramie, ale On jest po prostu tą bramą. I On tak strzeże owce, że nikt nie jest w stanie ich ruszyć. Dlatego ważne jest, żebyśmy zawsze przychodzili do Boga, żeby On nas cały czas strzegł, cały czas pilnował, żebyśmy się oddawali cały czas w Jego ręce. Nie oddaje się w Boże ręce, nie masz ratunku. Nie oddaje się pod Bożą władzę, to On ciebie nie może kierować, nie może ciebie w odpowiedni sposób pokierować. Nie może ciebie wyrwać z problemów, w których się możesz znaleźć. Inaczej mówiąc, jeżeli nie oddasz się w Boże ręce, nie oddasz się w ręce Jezusa, to nie możesz wejść do Królestwa Niebios. Słowo Boże mówi wyraźnie, ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie przejdzie, ten jest zbawiony, prawda? Nie ma żadnej innej drogi, nie ma żadnej innej możliwości wejścia do Królestwa Niebios. Kto by ci co nie obiecywał, to jest w ogóle wszystko nieważne. Możesz to przekreślić. Przez Jezusa Chrystusa przechodzisz, z Nim przymierze zawierasz, jesteś wybawiony i wchodzisz do Królestwa Niebios. Amen? Dokładnie tak jest. I to musimy przestrzegać w życiu naszym. Tylko Jezus jest źródłem poznania Boga. Jeśli mamy poznać Boga, jeśli mamy dowiedzieć się o Jego woli, to tylko przez Jezusa. Nie ma żadnej innej możliwości. Jedyną podstawą duchowego bezpieczeństwa jest Jezus. W przeciwieństwie do złych przywódców Izraela, Jezus jest dobrym pasterzem. To są źli pasterze, a Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. Dlaczego? Dlatego, że powiedział, życie swoje oddaję za owce. I to jest właśnie ta podstawa, która świadczy o tym, że Jezus Chrystus jest naprawdę dobrym pasterzem. Naprawdę dobrym pasterzem. I jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że cały czas, co pewien moment w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, Jezus Chrystus mówi, ja jestem. A wiecie, co to oznacza? Ja jestem. Czyli mówi o sobie, że jest Jahwe, że jest Bogiem. I tutaj to jest w zasadzie w tym momencie, kiedy mówi, że jest dobrym pasterzem, ja jestem dobry pasterz, to jest już czwarty raz, kiedy mówi o tym, że jest, on jest Jahwe, on jest Bogiem. I tu ja wymienię te króciutkie zdania, w których jest to powiedziane. Jana 6,35, odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. 8:12, a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata. 10:07, wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I 9, ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Widzimy? Jezus Chrystus wyraźnie podkreśla to i to się właśnie Żydom nie spodobało i zobaczmy, w tym miejscu to oni to zrozumieli i wtedy chwycili kamienie i chcieli go ukamienować. Tam jest to wyraźnie w tym 10 rozdziale na końcu pokazane. Dlatego, że zrozumieli, że on będąc człowiekiem czyni siebie Bogiem. A on był człowiekiem, ale też był Bogiem. I wtedy Jezus Chrystus im tak wyraźnie wyjaśnia, że przecież powiedziane jest w słowie, bogami jesteście, prawda? Czyli każdy, kto staje się pasterzem wiernym Bogu, staje się Bożym Synem. A Boży Syn to kto to taki? No to jest natury Bożej. I ty, jeśli stajesz się dzieckiem Bożym, stajesz się natury Bożej. Staje się niebiańską istotą. Staje się nie obywatelem ziemi, ale obywatelem nieba. I właśnie w tym kierunku mamy zmierzać, aby zająć się tymi, którzy są nam poruczeni, pod opiekę. Nie żyjesz sam. Nie żyjesz sam i musisz być odpowiedzialny za tych ludzi, którzy są wokół ciebie. To jest nie takie zespołowe odpowiadanie, osobiste odpowiadanie. Jeśli cię Bóg wziął do jakiejkolwiek służby, nawet najmniejszej, malutkiej, tyciu-tyciu, jeśli ciebie Bóg zaangażował, jeśli cię postawił, to jesteś nad jakimiś ludźmi. Jeśli Bóg cię do służby postawił, to znaczy, że służysz. Komu służysz? No przecież nie sobie. Służysz nawet paru osobom, jednej, dwóm osobom, trzem osobom, pięciu osobom. Ale służysz, to znaczy Bóg ciebie, dla ciebie oddał ich pod opiekę. Stajesz się pasterzem. I bierz ten przykład z Jezusa Chrystusa, który jest dobrym pasterzem. Bierz ten przykład, aby naprawdę naśladować Jezusa Chrystusa w opiece nad tymi, którzy są tobie poruczeni. Co mianowicie masz robić? No czytaliśmy, gdy widzi, że zbliża się wilk, pożówca owce i ucieka. Tak robi pasterz? Kto tak robi? Najemnik. Więc jeżeli porzucasz tych, którzy są poruczeni twojej opiece, to okazuje się, że jesteś najemnikiem. A nie jesteś wcale pasterzem. Najemnik czy pomocnik obrazuje takiego pracownika religijnego, który chętnie pełni swoją służbę w sprzyjających warunkach. Ale nigdy nie poświęca się dla owiec w chwilach zagrożenia. W razie draki w krzaki. Nie ma tak, że otoczy opieką. Wiecie, już nieraz dawane były takie przykłady, że był pożar, czy była wojna, co by nie było, w objęciach matki, która była martwa, znaleziono żywe dziecko. Sobą zasłoniła i dziecko przeżyło. To jest jaka matka? Dobra matka. Widzimy? To jest pasterzowanie, prawdziwe pasterzowanie. Ja nie mówię, że musisz zawsze oddawać życie swoje, ale w niesprzyjających warunkach masz zrobić wszystko, aby zaopiekować się tymi, którzy są ci poruszeni. Nie zawsze Bóg wymaga od nas poświęcenia życia swojego, żebyśmy rzeczywiście umarli, opiekując się innymi. Ale niewykluczone to jest. Niewykluczone. Jezus przyłącza też do swojego stada i inne owce, które pierwotnie nie były z tej owczarni, a więc pogan. I stają się wszyscy jedną owczarnią i jedynym ludem Bożym. My zostaliśmy przyłączeni do tej owczarni i zaczynamy być przyuczani do pasterzowania, do służenia, do działania. Znajdujemy się w tym zborze, w tej społeczności, w tym kościele, aby tutaj wykonywać Boże dzieło. Bóg nas chce po prostu postawić dla tego miasta, dla tych okolic, dla tych wsi wokół, różnych miejscowości i osad, postawić nas jako przykład do naśladowania. Dlatego ludzie nie mogą ciebie wytykać palcami, że coś jest nie tak w twoim życiu. Mogą oczywiście drwić z ciebie i przeciwstawiać się tobie, tak jak Jezusowi Chrystusowi się przeciwstawiali. Ale kiedy poznają wasze chrześcijańskie życie, to co mają? Zawstydzić się, że was niesłusznie spotwarzali. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. My mamy być ludźmi, którzy naprawdę są Bożymi ludźmi. I tu nie ma różnicy żadnej, tak jak w Rzymian 1,16 jest powiedziane, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, później Greka. Nie ma żadnej różnicy. Jesteś z tego miasta, czy z wsi, czy gdziekolwiek byś nie był, jesteś naśladowcą Chrystusa i wykonawcą woli Bożej. Taka jest prawda. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierującym obietnice, nie mający nadziei, bez Boga na świecie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samych dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie w mieszkanie Boże w duchu. Wszystko jest dokładnie wyjaśnione. W jaki sposób staliśmy się, my, którzy jesteśmy z pogan, staliśmy się tak samo ludem Bożym, tak samo jak Izrael. To nie jest tak, że zamiennie jesteśmy nowym Izraelem, tylko dołączył nas do tamtego Izraela, dołączył nas jako nowy Izrael. A więc jesteśmy razem, jedną owczarnią. Niektórzy chcieliby powiedzieć, no, zamiast Izraelitów jesteśmy my teraz. My, a Izrael się już nie liczy. No niestety się liczy. Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus powiedział, jesteśmy jedną owczarnią, z dwóch jedną zrobił. Nie zamienił, tylko z dwóch jedną zrobił. Dlatego wiedzmy, co mamy czynić. I teraz to słowo, które Jezus Chrystus powiedział do uczniów, do Żydów, zaczyna odnosić się do nas. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Czyli co mamy czynić? Musimy zacząć chodzić w Duchu Świętym. Musimy zacząć chodzić w objawieniu Ducha Świętego. My nie mamy tylko szukać, że ktoś nam będzie prorokował, ale sami mamy dojść do takiego momentu, w którym proroctwa będą przychodziły, przekazywane nam przez ludzi Bożych i oprócz tego będziemy mieli indywidualną, osobistą społeczność z Bogiem. Indywidualną, osobistą społeczność z Bogiem. To tak jak Bóg przychodził do raju po stworzeniu Adama i Ewy, i miał z nimi społeczność. Rozmawiał z nimi. W powiewie porannym przychodził, miał z nimi społeczność. Mówił do nich. Jest zapisane, że Bóg do nich mówił, a oni mu odpowiadali. To nie było tak, że Bóg mówił do ludzi, a oni nic nie rozumieli. Bo tutaj jest taka sytuacja opisana, że Jezus Chrystus mówi do ludzi, a oni nie rozumieją. W raju tak nie było. Bóg mówił, a oni rozumieli. Oni się stali nieposłuszni, nie posłuchali tego, co Bóg mówił, ale rozumieli, co mówił. Bo o tym świadczy też, kiedy kusił ich diabeł, o tym świadczy też, że odpowiadali logicznie na to, co diabeł ich pytał. Odpowiadali słowami, które przyszły od Boga. Czy to prawda, że Bóg zabronił wam jedzenia z owoców tego sadu? No nie, Bóg nam powiedział, ze wszystkich owoców jedźcie, tylko z tych dwóch drzew, żebyśmy nie jedli. Widzimy, rozumieli, co Bóg do nich mówił. Dlatego my musimy dojść do takiego działania, do takiej perfekcji, do takiego rozwoju duchowego, w którym będziemy dobrze wiedzieli, co Bóg do nas mówi. I tak mianowicie, kiedy Bóg zaczynał mówić wtedy do uczniów, to my, jako napełnieni Bożym Duchem Świętym, powinniśmy byli zrozumieć to. Możemy powiedzieć, no jak oni mogli tego nie zrozumieć, to takie proste. Może i proste. Tylko my musimy nauczyć się słuchać nie już o dobrym pasterzu, bo to już rozumiemy, to zostało nam już wyjaśnione. Nie o bramie czy o drzwiach, bo to już też zostało nam wyjaśnione. Ale jeśli Bóg powie nam jakieś nowe słowa, zrób to, zrób to, zrób tamto, żebyś nie zadawał sobie pytania, to były moje myśli, czy to Bóg do mnie mówił? Nie zastanawiamy się nieraz nad tym? No właśnie. Czy to Bóg mówił, czy to były moje myśli? Jeżeli ktoś do ciebie coś mówi, a tobie się to nie podoba, i mówisz, a idź do diabła, to to Bóg mówi, czy twoje myśli? Masz pierwszy filtr, który ci pozwala zrozumieć, czy coś jest od Boga, czy z twoich myśli. A niech cię piekło pochłonie. Albo przeklniesz kogoś. Od Boga, czy od ciebie? Zaczynaj rozróżniać. To wtedy Bóg ci zacznie mówić nowe słowa, nowe wypowiedzi, nową wolę będzie ci objawiać, coraz więcej i więcej. I wtedy dopiero wyćwiczysz. Jak myślisz, jak owce poznają, czy znają głos pasterza? Jak rozpoznajesz głos, jak ktoś do ciebie przez telefon dzwoni? Raz zadzwoni, już wiesz? Czasami trzeba kilka razy. Ale jak często z kimś rozmawiasz przez telefon, to znaczy jak wisisz na słuchawce, to znasz głos. Dokładnie znasz. Później zadzwoni, dwa słowa powie, już wiesz, kto dzwoni. Tak się uczy głosu Bożego, głosu Jezusa Chrystusa. Musi z nim często rozmawiać. Jana 16, rozdział 25, werset mówi: to powiedziałem wam w przypowieściach. Tamto na początku czytaliśmy. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie. Wyraźnie wam powiem. Ten czas, w którym żyjemy, to Bóg mówi już nie w przypowieściach. Wyraźnie. Wyraźnie do nas mówi. A więc słuchaj tego głosu. A w Jana w 8 rozdziale 28 w wersecie jest powiedziane: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi jesteście. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Potrafisz słuchać słowo Boże? Czy potrafisz słuchać Ducha Świętego? Daj sobie odpowiedź na to. Pomyśl o tym. W 1 Koryntian, w 2 rozdziale, jeszcze trzy takie zdania chcę na koniec przeczytać. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. 12 werset. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga. A 14 werset mówi: ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. A więc nie możesz być człowiekiem zmysłowym. Nie możesz być człowiekiem, który opiera się tylko na twoim zdrowym myśleniu. Bo to zdrowe myślenie, w Rzymian jest powiedziane, doprowadziło ludzi do obłędu, do zboczeń. Tym jest nasza natura. Dlatego musisz mieć wskazówki Bożego Ducha Świętego, które muszą wpływać na ciebie, muszą badać twoje głębokości, Duch Święty bada nie tylko twoje głębokości, ale głębokości Boże nawet. Dlatego pozwól się badać Bogu. To nie jest tak, przychodzić do lekarza, mówisz, że jesteś chory, doktor chce ciebie zbadać, a ty mówisz, nie wyrażam zgody. Czy doktor stanie na kolanach i zacznie ciebie błagać, żebyś pozwolił się zbadać? Jeśli Duch Święty ma ciebie zbadać, to musisz mu na to pozwolić. Zbadaj mnie, Duchu Święty. Przyjdź i zbadaj mnie. Czy nie kroczę drogą odstępstwa? Tak mówił Dawid. Zbadaj mnie, czy nie odszedłem od ciebie. Sprawdź mnie. Otwieram się na twoje działanie. I dzisiaj jest taki czas, aby odpowiedzieć na Boży głos. Aby odpowiedzieć na Boże wołanie. Aby odpowiedzieć na Bożą wolę. Bóg powiedział, wołaj, proś, a będzie ci dane. Już nie mówię, proście mnie, a ja przekażę to Ojcu, dlatego że was Ojciec kocha. I możecie tak samo wy prosić Ojca, jak i ja. Tak samo możecie bezpośrednio do Ojca przyjść. Bóg powiedział, buduj. Buduj Kościół. Buduj dom modlitwy. Więc zaczęliśmy budować. Teraz co Bóg powiedział? A teraz wołaj mnie i proś. Żebyś zobaczył, że ja odpowiadam na modlitwy. Że ja odpowiadam na wasze wołanie. Ja wam dam. Ja was zachęciłem. Ja was prowadzę. A teraz jest etap wołania. Dlatego mamy o co wołać? Daj nam, Panie, ducha błagania i modlitwy. I dzisiaj mamy taki czas, kiedy będziemy wołać o budowę, kiedy będziemy wołać do naszego Pana, będziemy się wstawiać przed Jego obliczem. I mamy tutaj takich pasterzy, którzy nas w tym poprowadzą. Ale my wszyscy mamy się w to zaangażować. Dlatego jak poproszę siostrę Beatkę, siostrę Elę,